Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa w ten niedzielny poranek. Niedziela, Dzień Pański, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To przykazanie Boże, to jest nasz drogowskaz. Na dzisiaj szczególnie ten Dzień Pański, pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ niedziela jest tym dniem, kiedy przypominamy sobie, wspominamy, ale równocześnie dziękujemy Bogu za to, że zmartwychwstał dla nas, po chwalebnej męce i śmierci zmartwychwstał dla nas, za to, że ten dzień może być dla nas jak poranek pośród ciemności, które nas otaczają, że możemy z Bogiem spotykać się na liturgii, w Jego Słowie, w Eucharystii i we wspólnocie Kościoła. To jest ten dzisiejszy dzień. A popatrzymy teraz na czytania, które usłyszymy w czasie liturgii w kościele, po to, żeby już je usłyszeć nieco wcześniej, by pójść przygotowanym na liturgię, żeby to słowo też nasiąkało w nasze serca, żebyśmy nasiąkali Bożym Słowem. A żeby nasiąkło, to musimy pozwolić mu opaść na nasze serce. Dlatego posłuchajmy dzisiaj najpierw czytania, później Ewangelia, później komentarz, to komentarz z ojca Raniero Cantalamessy, czyli z kaznodziei domu papieskiego. Dzisiaj te refleksje o Słowie Bożym ojciec Raniero dla nas poprowadzi poprzez lekturę jego książki. A na początek czytanie z księgi proroka Izajasza, to jest 53 rozdział. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże. Popatrzmy teraz na czytanie drugie, to czytanie z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto Słowo Boże. I teraz Ewangelia, Ewangelia według świętego Marka, 10 rozdział. Posłuchajmy. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej mocy potrzeba, żeby usłyszeć to, co Bóg chce nam powiedzieć. Przyjdź, Duchu Święty. Chrześcijanie oczekują od Słowa Bożego, gdy przychodzą w niedzielę do kościoła, że powie im coś konkretnego o codziennym życiu, o ich problemach, co należy czynić, jak postępować w tej czy innej sytuacji życiowej. To nazywa się moralnym odczytaniem Pisma Świętego, czego mieliśmy wspaniałe przykłady w minione niedzielę, gdy była mowa o rozwodzie serca, o zgorszeniu i o odnoszeniu się do dóbr materialnych. Dziś Słowo Boże ukazuje nam prawdę o człowieku. To jednak nie jest najważniejszym celem i tematem dzisiejszego Słowa Bożego. Ważniejsza jest prawda o Bogu i o Jezusie Chrystusie, którą chce nam Słowo Boga przekazać. Są niedziele, w które całe Słowo Boże ma na celu wzrastanie w wierze lub, jak mówi święty Paweł, wzrastanie w poznaniu Chrystusa. Apostoł poświęcał się temu całym sercem. Uważał, że cała reszta, to, co konkretnie należało zrobić, wypływało z tego spontanicznie. Temu, kto zna Jezusa Chrystusa, łatwiej będzie mieć te same dążenia, co Chrystus. Dokonywać wyborów zgodnych z Ewangelią. siła chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że nie jest ono doktryną moralną albo jakąś ideologią ograniczającą się do mówienia człowiekowi, jak ma postępować, co ma myśleć, pozostawiając go samemu sobie, nie pomagając mu wypełnić te nakazy. Tylko jedna osoba, Jezus Chrystus, działa dla nas i z nami. Dzisiejsza niedziela jest więc jedną z tych, w które Słowo Boże ma na celu wyłącznie nasz wzrost w wierze i w znajomości Chrystusa. To być może będzie wymagało większego wysiłku, większej uwagi z naszej strony, ale warto spróbować. Nie można już bowiem dłużej przechodzić do porządku dziennego nad tym, że chrześcijanie zadowalają się jedynie okruchami Ewangelii, pomijając jej sedno. Chodzi tu o odkrycie czegoś wspaniałego, o odkrycie głębokiej tożsamości osoby naszego Zbawiciela. Zobaczymy na koniec, że to odkrycie, jak zawsze, nie pozostanie bez bezpośredniego wpływu na nasze codzienne życie. Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione jest wydarzenie. Jakub i Jan proszą, by mogli zasiąść po prawej i lewej stronie Jezusa we wkrótce mającym nadejść Królestwie Mesjańskim. W drugiej znaczenie wydarzenia. A więc wydarzenie i znaczenie wydarzenia. Dzisiaj skoncentrujemy naszą uwagę na drugiej części. A nawet skoncentrujemy się na jednym tylko zdaniu. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jest to jedno z najważniejszych zdań w Ewangelii, może najlepiej ukazujące, co Jezus myślał o sobie samym, lub, jak się mówi dzisiaj, najlepiej objawiające samoświadomość Chrystusa. Żeby je zrozumieć, musimy wyjść od pierwszego czytania. Jest to fragment tak zwanych pieśni sługi Jahwe, ukazujących tajemniczą charakterystykę człowieka. Sługi, który odpowiedział na szczególne wezwanie Boże i poświęcił się duszą i ciałem jego służbie jako świadek Bożej prawdy, znosząc wiele cierpień i poświęcając własne życie dla nich. Kim był ten sługa? Pozostało tajemnicą i obietnicą zarazem. Jednak dwie sprawy były jasne. Pierwsza, że człowiek ten zakosztowałby cierpienia do samego dna, mąż boleści oswojony z cierpieniem. Druga, w nim cierpienie zyskałoby sens. Nie byłoby to już dłużej brutalne cierpienie, które nie wiadomo dlaczego i dla kogo znosimy, które popchnęło Hioba na skraj rozpaczy, ale cierpienie owocne, które przemieniłoby się w światło, przemieniłoby się w wyzwolenie, odkupienie i zbawienie wielu. Rozumiano, że słowa te były obietnicą. Izrael, a raczej cała ludzkość, cierpi teraz i jest jakby miażdżony, lecz pewnego dnia stanie się wreszcie coś i ktoś przyjdzie, co nada sens temu cierpieniu. Jednak Izraelici nigdy nie przypuszczali, że tym kimś może być Mesjasz. Mesjasz miał być piękny, a nie pozbawiony wdzięku. Miał być chwalebny, a nie wzgardzony. Miał być zwycięski, a nie przegrywający. Miał być sławnym synem człowieczym, przychodzącym, by otrzymać królestwo. Tak też myśleli uczniowie otaczający Jezusa. Podobnie myślał również Piotr. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie, czyli to cierpienie. Z tego właśnie powodu Jezus podczas swego życia unikał nazywania i przedstawiania siebie jako Chrystusa, to znaczy jako Mesjasza. Wymagałoby to bowiem od niego stania się Mesjaszem takim, jakim nie chciał być. Jeżeli jesteś Chrystusem, to powiedz, żeby. Skoro jesteś Chrystusem, uczyń to czy tamto. Jezus zaakceptował tylko jedną rzecz z ówczesnego obrazu Mesjasza. Tytuł Syna Człowieczego. Było to imię, którym najbardziej lubił się posługiwać. Słyszeliśmy je też i w dzisiejszej Ewangelii. Ale odnosi się to do wszystkich Ewangelii. Jezus lubił nazywać się tym imieniem. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Ale wprowadził też wielką i niespodziewaną zmianę. Jezus zmienił sens tego tytułu. Pozbawił go starego znaczenia i nadał mu nowe. Nie jest to już Boży rycerz ujarzmiający przeciwników politycznych i inaugurujący polityczne Królestwo Boże. Nie jest to władca, ale jest to sługa. Nie jest to zwycięzca, lecz zwyciężony. Syn Człowieczy przyszedł bowiem, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tak więc w proroctwie i w jego realizacji, czyli porównując sługę Jahwe z Jezusem z Nazaretu, objawia się prawdziwa tożsamość Chrystusa i nabiera kształtu podstawowe przesłanie chrześcijaństwa. Jezus z Nazaretu jest cierpiącym Mesjaszem, który dzięki paschalnemu misterium posłuszeństwa nas odkupił. Kościół po Wielkanocy nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Na pytanie dworzanina etiopskiej królowej, o kim to prorok mówi, poprzez apostoła Filipa odpowiedział: o Jezusie. I wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie i ochrzcił go. To z Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału. Teraz do nas skierowane jest to przesłanie. Bóg tak postąpił. Jak na to odpowiemy? Można zająć trzy postawy. Najgorszą postawą jest obojętność. Słucha się bez większego zainteresowania, szybko zapomina i powraca się do problemów i szarości codziennego życia. Drugą postawą jest bunt i zgorszenie, tak jak wówczas, dlaczego Bóg nie usunie cierpienia zamiast się mu poddawać. Świat nadal jest pełen cierpienia ludzi niewinnych. I co to jest za cierpienie? Ludzi takich jak sługa Jahwe, opisany przez Izajasza, pogardzanych, odrzucanych, traktowanych jak śmieci, a nie ludzie, są nadal miliony. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus był niewinny i że cierpiał za wszystkich, jak napisał Dostojewski. To, że i Jezus cierpiał, może stać się jeszcze jednym powodem do zgorszenia. Może dlatego, iż Bóg Jezusa Chrystusa jest bezsilny wobec zła, jak bożki pogańskie wobec Fatum. To zgorszenie można przezwyciężyć jedynie poprzez trzecią postawę. Poprzez wiarę. Wierzący wie, nie dlatego, że mówi mu o tym święty Paweł, ale także z własnego doświadczenia, że to, co było zgorszeniem dla Żydów i popchnęło niektóre osoby nam współczesne do buntu, to znaczy cierpiący Chrystus, jest w rzeczywistości mocą Bożą i mądrością Bożą. Pewnego dnia na końcu czasów zrozumiemy, iż nie było potężniejszego i mądrzejszego środka niż ten, że aby zwyciężyć zło świata, sam Bóg wziął na siebie cierpienie. Mamy gwarancję, że tak się stanie. Dlaczego? Dlatego, że ten cierpiący sługa zmartwychwstał. Dlatego liturgia napomina nas w następujących słowach: bracia, mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. On współczuje naszym słabościom, ponieważ doświadczył cierpienia tak jak i my. Jak nigdy dotąd Eucharystia dziś potwierdza i aktualizuje słowo: to jest ciało moje za was wydane, to jest moja krew wylana za wszystkich. Jezus ukazuje się jako sługa Boży, który swoje życie daje za wszystkich. Łamiąc Jego ciało i uczestnicząc w Jego krwi, potwierdzamy, że jesteśmy z Nim solidarni, że tworzymy jeden lud, jedno ciało z Nim stojącym przed Bogiem. Jego cierpienie za wszystkich było, dzięki solidarności powstałej na mocy wcielenia, także cierpieniem wszystkich. To właśnie w naszej religii nazywa się zbawieniem. To słowa komentarza do dzisiejszych czytań ojca Raniero Cantalamessy, kaznodziei domu papieskiego. Niech ta refleksja teraz nam towarzyszy, tak byśmy, kiedy uczestniczyć będziemy w liturgii niedzielnej, mszy świętej, byli bardziej przygotowani do przyjęcia słowa, by ono, jak wspomniałem na początku, nasiąknęło w nasze serca.
Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak ty. Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny.